do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Uja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, by cię i oni nawzajem nie zaprosili i byś miał odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają się czym tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Oto Słowo Pańskie.
Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź teraz i oświeć nasze serca i umysły. Spraw, byśmy to Słowo przyjęli i aby to Słowo dzisiaj zmieniło nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty. Usiądźmy sobie. Fragment z listu do Filipian, pierwszy wiersz, drugi rozdział, wiersz pierwszy do czterech, jest bardzo mocny. Jak ktoś mówi, na przykład mówi, to sobie mówi, ale czasami są pewne tak ważne rzeczy, że szczególnie je podkreśla, że to są bardzo ważne słowa. I właśnie święty Paweł tak zrobił dzisiaj w liście. Mówię tak, jeśli jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jakiś udział w duchu, jakieś współczucie, dopełnijcie mojej radości. A więc widzimy, zachęta. Na wszystko, zaklinam was inaczej, gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć tak po naszemu, proszę was na wszystko, co jest możliwe. Dopełnijcie mojej radości. Przez co? Przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Zauważmy, te same dążenia, czyli jeden duch. I tu jest, kochani, największy problem. Bo jest nas grupa, na przykład w domu, w rodzinie jest 5 osób, każdy chce czegoś innego. Każdy ma inne dążenia, każdy inny dąży do czegoś innego. Kiedy nie ma jednego ducha, to może być w każdej wspólnocie, na przykład jak jest wielu księży, jeden dąży do tego, drugi dąży do tego i wszystko się rozjeżdża i nie ma duszpasterstwa. I tracimy duszę. Tak samo może być we wspólnotach zakonnych, tak samo być wszędzie w jakiejkolwiek wspólnocie chrześcijańskiej. Jeden chce tego, drugi tego. Więc widzimy wspólne dążenia dalej, tę samą miłość i wspólnego ducha. Kochani, jeżeli mamy Ducha Świętego, to ten Duch Święty daje nam to samo myślenie i to samo dążenie, co ma Jezus. Bo tak naprawdę bycie człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, uczniem Jezusa polega na tym, że ja mam poglądy Jezusa i te same pragnienia, co Jezus. Pragnienia Jezusa nie są sprzeczne. I teraz, jeszcze dalej, święty Paweł to rozwija i mówi bardzo pięknie. Pragnąc tylko jednego, niczego więcej nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani próżnej chwały. I teraz najważniejsze. Teraz jest to, co powinno być podkreślone 10 razy i jeszcze błyskać się i świecić na czerwono, powiedzmy. Kochani, to jest najważniejsze. Wystarczy, żebyśmy to sobie zapamiętali. To, co teraz powiem. Lecz w pokorze, oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Jeszcze raz powtórzę, o co tu chodzi. Święty Paweł zrobił taki wstęp na tyle tekstu, żeby powiedzieć to jedno zdanie. Tak naprawdę, o to chodzi. W pokorze, oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. I to jest, kochani, klucz do nieba. To. Nawet jeżeli jesteś Ojcem Świętym, nawet jeżeli jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych, to co? Prawda jest taka, że masz innych oceniać jako wyżej stojących od siebie. I to jest nauka Jezusa, kochani. To jest nauka Jezusa. Jak to się sprawdziło w życiu Jana Pawła II? Pamiętacie tę historię, kiedy gdzieś tam w nocy ktoś puka do drzwi Watykanu. Chyba to była brama spiżowa. No wyobraźcie sobie, że zwyczajny człowiek nie jest tam się w stanie dostać, bo są ci ochroniarze, są ci, jest ta gwardia szwajcarska, w ogóle mnóstwo różnych ludzi. Przychodzi jakaś kobieta i chce się widzieć koniecznie z Ojcem Świętym. Kochani, to jest niemożliwe, bo wiadomo, pora była nie ta i wszystko było nie tak, jak trzeba. Zapytali, kim jesteś. I ona mówi, jestem matką Akczy, mordercy tego, który strzelał do Jana Pawła II. Powiedziano o tym Janowi Pawłowi II. Natychmiast się z nią spotkał. Okazał jej wielką miłość i miłosierdzie. Zauważmy. Można byłoby powiedzieć, matka mordercy, człowieka, który do niego strzelał. Powinien powiedzieć, może przyjmę cię kiedy indziej, albo wcale. A on szedł do niej jako sługa. I moi drodzy, zauważmy, najwięcej konfliktów jest na tym poziomie. Chociażby normalnie w rodzinach. Jest rodzina. I wszystko fajnie jest, dopóki syn nie żeni się. I przychodzi jego żona i mieszkają w jednym domu. I pojawia się jedna pani domu i druga pani domu. Ta starsza, mądrzejsza i ważniejsza. I ta młodsza, głupia i do niczego się nie nadająca. Na czym polega konflikt? No właśnie, na tym. Że najczęściej pani domu, która dała swojego syna, jest zakochana w swoim synku, nie wiadomo jak, i ma jakieś doświadczenie życiowe, uważa tą swoją synową za nic. A Jezus mówi, nie tak. Dziękuj Bogu za nią i służ jej. Ty masz jej służyć. Masz ją uważać za wyżej stojącą od siebie. Jeżeli wejdziesz w ten schemat, w ten klucz, to wtedy będzie miłość w domu, będzie radość, będzie pokój. Jeżeli jedna i druga będzie jedną, tą drugą uważać za wyżej stojącą od siebie, to będą swoimi najlepszymi przyjaciółkami. I ta miłość do syna, która jest utracona, okaże się o wiele bardziej wypełniona właśnie tym. Bo synowa może być lepsza niż córka. Zdecydowanie. Kiedy? Wtedy, kiedy wejdziesz w ten klucz. Kiedy idziesz według tego, co Jezus mówi. Dokładnie. Podaję tylko jeden przykład, ale takich przykładów można mnóstwo mnożyć. Kiedyś pytano ludzi, którzy po śmierci Jana Pawła II, jak się czuli, bo wiadomo, no, Jan Paweł II to był przecież władca, król, głowa państwa. W zasadzie cała władza była w jego rękach. I zarządzał państwem, miastem Watykan. Oni nie czuli go jako przywódcy, czy wodza, czy szefa, który ich ściga i dopinguje i tam nie wiadomo co robi. Oni mówili, on był jak ojciec, myśmy go wszyscy kochali. Wszystkich tych gwardzistów szwajcarskich znał. Dawał im śluby. Interesował się, znał ich rodziny. Zauważmy, on, głowa kościoła, który jeszcze w herbie miał tiarę. Tiara to jest taka potrójna korona. Na trzech poziomach królestwa, nie? On się interesował każdym. On schodził do tego poziomu. I tutaj, kochani, o to chodzi. I to są te słowa, które słyszeliśmy w dzisiejszym właśnie śpiewie przed Ewangelią. Bardzo mocne słowa. Te, które Jan Paweł II uznał za najważniejsze w Piśmie Świętym dla nas. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, czyli co? Czyli jeżeli zastosujesz w życiu to, co ja teraz powiedziałem, to wystarczy. Będziecie prawdziwie moimi uczniami. No właśnie, tylko wtedy jesteś uczniem Jezusa, kiedy żyjesz według nauki Jezusa. I co się, i to jeszcze nie wszystko, jest dalszy ciąg. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to zestawienie? Kochani, dlatego to zestawienie, że Bóg mówi tylko do pokornego serca. Nie usłyszysz i nie rozpoznasz woli Bożej, nie poznasz prawdy, jeżeli jesteś pyszny, jeżeli się uważasz za kogoś lepszego od drugiego. Nie. Więc najpierw, pierwszym krokiem jest wejście w ten klucz, czyli uznawajcie innych jako wyżej stojących od siebie. A jeżeli to zrobisz, wtedy będziesz miał miłość w sercu, bo Duch Święty do ciebie przyjdzie, bo już nie będzie w tobie pychy i dopiero wtedy poznasz prawdę. A prawda cię wyzwoli. Jaka jest konsekwencja takiego życia? Jeżeli w to wejdziesz, to otrzymujesz wolność, niesamowitą wolność, ponieważ nie zależy ci w ogóle na sobie. Nie jest ważne, czy ktoś cię pozdrowi, czy nie, czy cię zaprosi, czy cię podziękuje, czy cię nie podziękuje, czy cię zauważy, czy cię nie zauważy. Zupełnie cię to nie interesuje. I jak ktoś cię zaprosi, to po prostu to wtedy co? To wtedy nie masz żadnych... minie cię coś, to nic cię nie rusza. Nic zupełnie. To jest taka wolność. Jezus daje taką radę do przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił. Piękne słowa. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj przyjaciół, ani braci, ani krewnych. O co chodzi? Pani, jak idziemy do kogoś, wchodzimy w jakąś relację, ktoś nas zaprosi, to potem czujemy się zobowiązani. I wskakujemy na pewien poziom zobowiązań. Ja coś zrobię, on mi też. O, i liczę na siebie. A jeżeli liczysz na drugiego człowieka, to Pan Bóg się wycofuje. To Pan Bóg mówi, no dobra, no sobie licz na człowieka, ja się wycofuję. Skoro bardziej ufasz człowiekowi niż mi, no to w takim razie licz na niego. I dalszy ciąg jest taki. Jeżeli urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych. Czyli dziel się z biednymi. Nie szukaj towarzystwa jakiegoś czegoś tam u ludzi bogatych, którzy są wielcy, tylko szukaj u małych i służ im. I będziesz miał wielką radość, dlaczego? Bo nie będą się mogli czym tobie odpłacić, odwdzięczyć. I niesamowite słowa na końcu. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kochani, czasami mówimy, że tyle dobrego robię i ten ktoś mi się nie odwdzięczył ani dobrym słowem, a mi nim nie pomógł, kiedy byłem chory, czy byłam chora, czy coś tam i w ogóle. Kochani, żaden dobry uczynek nie pozostanie bez nagrody. I jeżeli zdarzy się tak, i bardzo często się zdarza, że robisz bardzo dużo dobrego, bardzo dużo, oddajesz życie, zupełnie wszystko, co masz komuś. I co? I ten ktoś się wykręci, odwróci i cię zostawi. I możesz przeżywać ból, że straciłeś pieniądze, życie, czas, emocje i wszystko i przegrałeś, jesteś głupi. Błąd, złe myślenie. Pan Bóg specjalnie sobie zastrzegł, że wynagrodzi ci to przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Każdy dobry uczynek będzie wynagrodzony. Jeżeli nie to, to tam. I dlaczego tam? Bo tam ta nagroda jest niewspółmiernie wyższa. To tak jakby ktoś mógł ci dać tutaj 5 zł, a tam mógł ci dać 100 miliardów. To jest nieporównywalne. Kochani, nagroda niebieska jest, bo Bóg jest sprawiedliwy. I ta sprawiedliwość, nie, my często Bożą sprawiedliwość kojarzymy z karą, nie? Że na grzesze to Pan Bóg mi tam pokaże, nie? Czy jak narozrabiam, to wtedy oberwę. Kochani, no tak. Ale przede wszystkim, kochani, Bóg jest sprawiedliwy w tym, że żadnego dobrego twojego uczynku nie pominie. Żaden twój dobry uczynek nie zostanie zapomniany. On wszystko widzi i za wszystko wynagradza. Zauważmy, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który najpierw za dobro wynagradza. Ale pamiętajmy, że dobro wtedy jest dobrem, kiedy jestem w stanie łaski uświęcającej, kiedy żyję. Wtedy ta zasługa jest. W momencie, kiedy jestem w grzechu, to ja nie zasługuję na niebo, na zbawienie, tylko ja zasługuję na nawrócenie. Więc jeżeli człowiek jakiś żyje w grzechu, na przykład ktoś tam żyje w konkubinacie, ktoś żyje na przykład w jakimś tam grzesznym związku i przeżywa piekło i jeszcze zdarzają mu się różne nieszczęścia jakieś, I on chce wrócić, no ale jest jakoś związany. To wszystko to owocuje jego nawróceniem. On w ten sposób zasługuje sobie na spowiedź. Natomiast dopiero wtedy, kiedy jest po spowiedzi, dopiero wtedy, kiedy jest w stanie łaski, dopiero wtedy sobie zasługuje na niebo. To są takie dwa stopnie, o których powinniśmy wiedzieć i powinniśmy pamiętać. To jest ważne. Tak naucza Kościół. Dlatego, moi drodzy, dobrze, że jesteśmy, dobrze, że trwamy i słuchamy Słowa Bożego. I warto spróbować. Nie mówię warto spróbować, kochani, trzeba. Skoro to usłyszałeś dzisiaj i skoro wiesz już, o co chodzi, to nie masz wyjścia. Nie wytłumaczysz się przed Panem Bogiem, że nie wiedziałeś o tym, że pokora otwiera niebo, że pokora otwiera serce, że do serca pokornego mówi Bóg, a tam, gdzie jest pokora, tam jest miłość. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że do nas mówisz, że nam wyjaśniasz te sprawy. I prosimy Cię, Panie Jezu, aby to słowo w naszym życiu stało się ciałem. Maryjo, składamy to wszystko w Twoje ręce. Prowadź nas do Jezusa. Amen.